Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Ekonomicznie. To nowa seria podcastów od Voice House. Miejsce, gdzie mój zdrowy rozsądek i ciekawość spotka się z wiedzą, doświadczeniem i poczuciem humoru Rafała Hirsza. Od lat patrzę, czytam i słucham, jak mówi o ekonomii, pieniądzach, inwestycjach, trendach, giełdzie, budżecie, upadkach i wzlotach. Słuchacze piszą o nas tak. Nie jest banalnie, jest przyswajalnie i ciekawie. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w tak lekki sposób opowiadał o ekonomii. Trudne tematy rzeczywiście zmieniamy w wiedzę, która pozwoli Wam rozumieć finanse osobiste i budżety w Waszych firmach. W tym odcinku sprawdzamy, ile zarabiają najważniejsi polscy politycy i jak wypadają w Europie portfele naszych posłów, premiera, prezydenta czy ministrów. Czy jest kiedykolwiek lepszy czas na podwyżkę dla polityka? A może każdy z nich powinien założyć konto na Patronite? Szanowny panie Rafale, przez kraj cały przetacza się dyskusja o podwyżce dla naszych cudownych posłów i senatorów. Prezydent wziął długopis, podpisał jak ma w zwyczaju i nagle okazuje się, że panowie zarobią więcej. Zawsze, kiedy dyskutowaliśmy w Polsce o kupowaniu nowych samolotów, po co? O podwyższaniu pensji tym, którzy rządzą, nie należy się. W sumie, całkiem szczerze, nigdy nie ma dobrego momentu na to, żeby ludzie, którzy rządzą, niezależnie od koloru ich skóry, wyznania i partii, podwyższali sobie pensje, prawda?
Może dlatego, że sami sobie podwyższają. Można by się zastanowić, może gdyby fajnie. Ktoś inny im podwyższał, to może nie budziłoby to takich kontrowersji.
Bo
nie?
Oni sobie podwyższają,
tylko pytanie,
w sumie
kto miałby im
naszą kasę. No my, skoro to są nasze pieniądze.
Ale to ja w jakim trybie?
W referendum. Czy jesteś za podwyższeniem pensji posłów i senatorów o 50%?
O Jezus,
tak czy nie?
No, musiałby dojść do naprawdę dużych zmian, żeby sobie wyobrazić sytuację, w której jest głos na tak w takim referendum.
No ale jednak, nie? I dochodzi do tego, że oni teraz mówią, ale jak to? Nawet jeden z takich posłów...
Ja się zastanawiam, jaki byłby wynik referendum, gdyś zapytał w referendum, czy chcesz, żeby byli politycy? Czy żeby ich nie było?
Ta cisza oznacza jednocześnie decyzję wyborców.
Byłaby i ludzie cisza, zagłosują, żeby nic. Nie było polityków, ale bo nikt ich nie lubi.
Ale anarchia.
Ale nie mogę. I co wtedy by było?
No tylko właśnie. Minister finansów byłby nam potrzebny, prawda? Bo inaczej nie mielibyśmy czego komentować. Natomiast jeden z posłów, jego Twitter zdradził wprawdzie, że wysłał tego tweeta właśnie z Dominikany, sugeruje, że nie wolno się czepiać, że oni zarabiają teraz więcej, bo więcej niż polscy posłowie i tak zarabiają ludzie na budowach w Europie. Więc
mam wrażenie, że cała ta dyskusja jest skażona tym, że po prostu... Ludzie boją się pozwolić sobie na szczerość, ponieważ jest bardzo długa lista przykładów z przeszłości pokazujących, że jak ktoś sobie pozwolił na szczerość, to chwilę później dostawał mocno w głowę. Na przykład, nie wiem, że trzeba się ubezpieczać od powodzi, na przykład, nie? Albo, że można zmienić pracę, jak ktoś mało zarabia. No, są raz na jakiś czas jakiemuś politykowi przyjdzie, znaczy on tak jakoś zapomni się, zgubi ten swój instynkt samozachowawczy i powie coś szczerze.
No ale zobacz, Bieńkowska, o której mówiłeś, znaczy mówiliśmy o taśmach w poprzednim odcinku naszego podcastu, kiedy wspominaliśmy, że czasem można coś nagrać i usłyszeć, czy dobrze politycy rozumieją, co w duszy narodu gra. Ona też mówiła, że co za te pieniądze można zrobić, prawda? I to w sumie jest prawdziwe, tylko zawsze politykowi trochę nie wypada. Zawsze on dostaje w twarz za to, że tak powiedział.
No właśnie. I dlatego jak wchodzi taki temat, jak podniesienie poziomu wynagrodzeń dla polityków, to wiadomo, że wszyscy będą to krytykować na wyścigi, żeby się zasłużyć dobrze w oczach opinii publicznej, o której wśród tych polityków dominuje przekonanie, że ona chce usłyszeć to, że oni się nie zgadzają na tą podwyżkę. Dlatego tak mówią. Znaczy po prostu mówią ludziom to, co ludzie chcą usłyszeć. I to ma niewiele wspólnego z tym, co oni tak naprawdę myślą, ponieważ wydaje mi się, że gdyby podejść do tego całkowicie racjonalnie, na przykład wyobraźmy sobie, że mówimy o jakimś innym państwie, że nie mówimy o polskich politykach, tylko na przykład nagle ktoś nam wrzucił temat, czy parlamentarzyści na przykład w Korei Południowej powinni mieć wyższe zarobki. No i ty zupełnie na zimno do tego podchodzisz, bo co ci obchodzi Korea Południowa, w ogóle nie wiesz, jak tam jest. I sobie myślisz, no to trzeba by sprawdzić, jaki jest poziom tych zarobków w stosunku do średnich wynagrodzeń w kraju, kiedy ostatni raz dostali te podwyżki, od kiedy mają te wynagrodzenia na tym poziomie i czy wynagrodzenia w gospodarce tego kraju rosną, czy nie rosną. Ty masz takie zupełnie zimne, bezemocjonalne wskaźniki, które robisz sobie z tego zestaw, porównujesz i z tego ci wychodzi, czy faktycznie powinno się im podnieść te wynagrodzenia, czy nie, i podejmujesz na podstawie tego decyzję, tak? A jak chodzi o twój własny kraj, no to już wchodzą tutaj emocje i nie jesteś w stanie podjąć takiej analizy, bo cię emocje zabiją po drodze.
Ale dobra, to jeśli mówimy o emocjach, to pogadajmy o dużej kasie. Business Insider, znany ci, tak. Mnie także, w zeszłym roku zrobił takie miłe zestawienie pokazujące, jak zarabiają politycy w Europie i zaczęło się wtedy od polskiego prezydenta. Później to byli premierzy, ale nie tylko. I wtedy oni pisali tak. Andrzej Duda jako prezydent miesięcznie będzie dostawał 20 399,39 zł brutto. Rocznie 245 000 zł. I teraz pytanie, dużo czy mało za bycie prezydentem? Trudna odpowiedź, nie?
Ja pamiętam, że któryś z przedsiębiorców, tylko teraz nie pamiętam, nie wiem, czy to był Zbigniew Jakubas, czy ktoś.
Co powiedział?
Powiedział, że u niego każdy z dyrektorów, bo masz zarząd w firmie, masz dyrektorów, tak. I że właściwie każdy z dyrektorów zarabia więcej niż prezydent.
Słusznie.
I że to jest słabe z jego punktu widzenia.
Ale żeby prezydent zarabiał tylko 20.
Nie, znaczy, że prezydent powinien zarabiać więcej niż byle dyrektor w jego firmie, tak? Bo takich dyrektorów w takich firmach jest w Polsce ich tysiące.
Zobacz, to teraz mała
dygresja. A poziom odpowiedzialności jakby jest trochę inny, nie?
No masz ten guzik, jakby nie było, jesteś zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ale z drugiej strony państwo powinno... Masz guzik.
Guzik do okrętu podwodnego?
Jeżeli traktujesz, bo to przy okazji prywatyzacji szpitali...
Wciskam guzik. Wyprowadzić czołg.
Przy okazji prywatyzacji szpitali się o tym mówiło, że powinno się je... Znaczy, nie prywatyzujmy, bo będą traktowane jak firmy, a firma ma przynosić zysk, więc będzie kiepsko. Państwo...
Zgadzam się z tym.
Ja też, ale że nie powinny być prywatne.
Tak, nie, bo wiesz dlaczego? Ponieważ maksymalizując zysk, no tak. To samo w sobie to jest zdrowe, uciąłbyś wszelkiego rodzaju usługi, które nie są rentowne.
Tak.
I w efekcie po kilku latach w ogóle niektórych usług w ogóle by nie było.
Ale z drugiej strony, gdybyśmy tak
bo one się nie opłacają.
Jasne, a gdybyśmy tak podeszli do państwa, też nie da się zrobić z państwa przedsiębiorstwa, prawda? Że państwo...
No tak.
No i bo tylko myślę o tych KPI-ach. My nie stawiamy jako naród, który wybiera sobie kogoś KPI-ów naszemu prezydentowi, ani naszym posłom, ministrom i tak dalej. No bo właściwie oni nie wiedzą, z czego będziemy jej rozliczać.
A też trudno by, to byłaby fajna dyskusja, gdyby taką odpalić.
Ale to przy okazji tego referendum...
Co powinno być w tych KPI-ach?
Referendum, jedno pytanie to, czy podwyższamy, czy nie, a później ustalamy KPI-e, nie?
Musisz jeszcze chyba wytłumaczyć, co to są KPI-e.
No to każdy menadżer ma jakieś cele, które musi zrealizować, dowieść i wtedy od tego zależy czasem jego pensja, jego życie, jego przyszłość, jego praca
i tak dalej.
To jest
taki wskaźnik, to jest coś do zrobienia zaklęte w liczbę.
Tak.
I potem
procent
jak
najlepiej?
Się tak. Osiągnie liczbę,
czyli
albo
my sobie
wyższą,
ustawiamy.
To jest premia, a jak się nie osiągnie, no to...
Zobacz, jesteśmy w kategorii ekonomia na Apple Podcast tam na trzecim, czasem na pierwszym miejscu. Mamy KPI, żeby być na przykład w kategorii All na trzecim miejscu i wtedy musimy zapieprzać. No.
I kto wymyśla te KPI?
Algorytm. Kto wymyśla KPI? No tak. To my musimy sami sobie ustalić. Nasz szef na przykład w tym przypadku...
Pracowałem kiedyś, nie powiem w której firmie, ale pracowałem w takiej firmie jednej, bardzo miło ją wspominam, ale tam właśnie najbardziej mnie męczyło zawsze, jak przychodził zwierzchnik i mówił wymyślcie sobie KPI na następne półrocze.
To jest fajne, zobacz jakie to jest zaufanie. To
jest
Netflixowe podejście.
Tak, to jest fajne, to jest
no
fajne
rules,
rzeczywiście.
Rules.
Tak. Natomiast no, de facto stoisz przed trudnym zadaniem. No bo weź sobie teraz
musisz je podwyższyć. No właśnie, nie, ale no, obniżyć nie możesz, nie? Więc
najchętniej byś zrobił takie, wiesz, luźne, no bo żeby się nie namęczyć, ale to będzie głupio będzie wyglądać, więc trzeba... I tak, żeby to wypośrodkować, to jest trudne zadanie.
Trudne. Wracając do prezydenta, to jest 20 tysięcy, powiedzmy, w zaokrągleniu. Premier Hiszpanii, bo tam prezydenta nie ma, przychody wynoszą 33 tysiące, czyli jakieś 13 więcej. Prezydent Rosji to jest 39 tysięcy, więc ten nasz no troszeczkę rzeczywiście na razie przynajmniej odbiega. Ale mamy prezydenta Litwy, powiedzmy bardzo blisko. To jest 42 tysiące. Miloš Zeman, prezydent Czech, to mówię 2020 rok, 51 tysięcy.
No czyli dużo zarabiają.
Premier Holandii, no, ja widziałem takie 52.
Ja widziałem takie statystyki też dotyczące parlamentarzystów, posłów i też no. W porównaniu do średniego wynagrodzenia w kraju. Mhm. I polscy parlamentarzyści po tej podwyżce mają mieć tam 225% chyba średniej w Polsce. I to też jest, to nie jest wysoki poziom. Nie tak? W Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych te poziomy są wyższe. Czyli to są jakby takie argumenty, które by broniły tej tak, podwyżki. Tutaj... Trzeba też pamiętać, że oni chyba, parlamentarzyści, mieli tą ostatnią podwyżkę, chyba mieli, nie wiem, 20 lat temu, a po drodze jeszcze...
Zamrożenie parę razy i obniżki były, prawda?
No właśnie, no. Jarosław Kaczyński, król Polski, dwa tak. lata temu tam obniżył. Zarządził 20%.
No ale wiesz, dwa lata temu nie było takich
zajebistych
wyników. Ale
wiesz, że to była jedyna grupa społeczna w Polsce, absolutnie jedyna, która nagle dostała 20% obniżkę wynagrodzeń. Za co?
No.
Dlaczego? Zobacz, no skrajna niesprawiedliwość.
Przy królu nikt się nie buntował. Przyjęli, jak mieli na klatę i poszli. Tam... Nie chcesz posłuchać, co dalej? 66 tysięcy u Macrona. Premier Danii 78 tysięcy. No ale Dania jest cholernie droga. Musi. Kanclerz Austrii 110 tysięcy. Ja pierniczę. Kanclerz Niemiec miesięcznie. 127 tysięcy. Prezydent Szwajcarii...
To teraz mi wytłumacz, jak to się dzieje, że oni wszyscy zarabiają w złotych?
Ja to przeliczam na złote dzięki Business Insiderowi, no ale aha. zarabiają w nie, w swoich, no. Są funty, jest marka niemiecka, nie żartuję, są też inne waluty, no. Także wiesz, to jest... Czyli wychodzi na
ciekawe,
to, że...
ile prezydent Wenezueli zarabia.
Ile wleźnie?
Ile wagonów.
Ile pan chciałby zarabiać? Ile wlezie, proszę pana?
Słyszałem, że swoją drogą będą tam nowy pieniądz wprowadzać i obcinają 6 zer.
Ja cię. No, tak ale my na też marginesie. Mieliśmy też kiedyś taką miłą denominację, więc podsumowując ten etap naszej rozmowy, nie ma w sumie dobrego momentu na to, żeby podwyższać pensje politykom, tylko właśnie ja też
od
mam...
Od strony politycznej
tak,
nie ma.
Tak, ale ja mam też ten problem właśnie z tym, że to jest bardzo... To jest tak... subiektywne, czy my dobrze oceniamy ich pracę, czy nie, że właśnie trudno później tak. płacić za to.
Natomiast mi się wydaje, że też warto by w tej ogólnonarodowej dyskusji na temat zarobków polityków wyraźnie oddzielić grupy polityków, ponieważ mhm. moim zdaniem zupełnie inna historia jest z prezydentem, który... Jak dla mnie jest mi absolutnie wszystko jedno, ile on zarabia. Mhm. To nie ma żadnego znaczenia, bo to jest taka funkcja reprezentacyjna głównie. A poza tym on jest tylko jeden. Natomiast zdecydowanie... Poza tym zdecydowanie ważniejsze, moim zdaniem, jest to, ile zarabiają urzędnicy w kancelarii prezydenta niż sam prezydent. Bo mówi się o tym, że jak urzędnicy czy też politycy za mało zarabiają, to mogą zacząć kraść, nie? To jest to ryzyko, jedno tak. z głównych, korupcji. No ale to przecież prezydent nie będzie kradł, nie, bo jest prezydentem. Ale urzędnicy prezydenta gdzieś tam...
Tak, jest potencjalna szansa,
potencjalnie,
że tak.
więc o tych urzędników trzeba zadbać. Po pierwsze właśnie, żeby ich nie kusiło, a po drugie, żeby tam pracowali jacyś sensowni ludzie, tak? Jeszcze większy problem pod tym względem jest z pracownikami w Radzie Ministrów, czyli z wiceministrami, z sekretarzami stanu, którzy do tej pory przed tą podwyżką zarabiali chyba, nie wiem, 6 tysięcy na rękę,
ale
czy 7?
Pamiętasz, w ogóle w polityce zawsze ta ustawa kominowa, która nie pozwalała wyskoczyć powyżej pewnego poziomu, prawda?
To w spółkach Skarbu Państwa.
Też,
tak.
no ale no to tak. właściwie czasem to jest drugie ministerstwo w tym naszym przypadku.
Ale to, jest... to też pokazuje właśnie, jak słabo zarabia się w tych ministerstwach. Zobacz, ilu jest ministrów byłych, którzy uciekli do spółek Skarbu Państwa. A to są ludzie, niezależnie od tego, jak ich oceniamy od strony politycznej, jednak są to ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie w rządzeniu państwem. I oni by się przydawali dalej, mam wrażenie, w tych ministerstwach. Nie byłoby takiej sytuacji, że ciągle tam wchodzi ktoś nowy, który nic nie wie i musi się przez pół roku uczyć.
Ale jest
tak?
tyle spółek Skarbu Państwa, że gdzieś muszą się wykształcić te kadry, żeby później trafiły do spółek
Skarbu
Państwa.
Był minister Woźniak na przykład. Poszedł do PGNiG-u. Potem był minister taki drugi ten od energii. To jest, teraz nie zapomnę. Był minister Jasiński kiedyś. O. Poszedł do Orlenu, tak? Został prezesem Orlenu. I jest szereg takich przykładów. I za Platformy też tak było, dokładnie. Że ludzie zostawali ministrami, posiedzieli w tym ministerstwie rok albo dwa, a potem myk do jakiejś tam, do jakiejś tam spółki. I to się bierze często z tego, że jak chcesz ściągnąć do rządu, do ministerstwa jakiegoś człowieka,
eksperta,
jakiegoś eksperta z rynku,
tak,
to on się może na to zgodzić, z powodów prestiżowych na przykład, albo czysto patriotycznych może mieć pragnienie pracy dla kraju.
Ta.
Są tacy ludzie.
Są, ze dwóch.
I nie, no więcej ich jest. Siedmiu. W każdym razie to się wiąże, nawet jak oni się zgodzą, to się wiąże z tym, że oni nagle zarabiają zdecydowanie mniej niż do tej pory.
No ale wiesz, jest czarny samochód, szofer. A no propos tak, tych przywilejów, bo my mówimy o gołych...
W każdym razie chodzi o to, że jak chce się mieć porządnych ludzi w rządzie, którzy wiedzą, co robią, są przytomni i dzięki temu potem powstaje lepszej jakości prawo, no to ja nie mówię, że trzeba im płacić stawki rynkowe, tak jak, nie wiem, w KPMG czy w Deloitte, ale przynajmniej jakieś tam porównywalne, tak, żeby przejście z sektora prywatnego do sektora rządowego nie wiązało się w ich przypadku z jakąś kompletną degradacją finansową.
Finansowym poniżeniem.
A tak jest w tej chwili tak naprawdę.
Za chwilę wrócimy do audycji. Pamiętajcie, że Voice House to miejsce, które angażuje różnymi podcastami. Polecamy się.
Cześć, dzień dobry. Tu Olga Pietrykiewicz. Jestem trenerką Business English i polecam Ci podcast English Pro. Dlaczego musisz go posłuchać? Bo w biznesowym angielskim jest mnóstwo zwrotów, których używa cały świat. Ale nie Polacy. Podcast, który współtworzę z Jarosławem Kuźniarem, ma Ci pomóc i sprawić, aby nasz kraj nie był behind the times. Do usłyszenia w podcaście English Pro.
Wracamy do audycji.
Tylko myśląc o posłach i senatorach, czy w ogóle o urzędnikach, ale w tym przypadku właśnie myślę o tych dwóch grupach, czyli poseł, senator. My wspominamy o pensjach, ale takich, za przeproszeniem, gołych. Bo do tego dochodzi przecież jeszcze dieta.
Tak.
Dochodzi do tego jeszcze biuro. Tak. Dochodzi zakwaterowanie, a tu wiemy, że tutaj potrafią być bardzo kreatywni w tym wszystkim. Darmowe przejazdy, przeloty krajowe. No i jest kwota wolna od podatku, która też im się należy.
I można za darmo pociągiem jeździć.
No, to jest fajne.
Tylko musi mieć legitymację ze sobą.
Poselską. Lub senatorską.
Albo szkolną, jak ktoś nie skończył.
No dobra, to
studencką.
Ale...
A gdyby w każdym razie, dlatego ja też, to jest akurat moim zdaniem ważne, dlatego ja zrobiłem to rozgraniczenie, że mówiłem o tych wiceministrach, ponieważ moim zdaniem w aparacie zarządzania państwem oni są kluczowi, bo to są ci ludzie, którzy wykonują najwięcej pracy i ona potem przekłada się na nasze życie codzienne, bo oni de facto piszą te przepisy, które wchodzą w życie. Jak zatrudnisz za 6 tysięcy złotych na rękę ludzi, którzy nie są wystarczająco dobrze wykształceni i nie są wystarczająco dobrze przygotowani, to potem masz dziadowskie przepisy, bo oni po prostu nie potrafią lepiej, bo nikt ich tego nie nauczył. Ci, którzy potrafią lepiej, pracują gdzie indziej i nie przyjdą tam, bo tam jest za mało pieniędzy. Dlatego opłaca się moim zdaniem w długim terminie płacić im więcej, bo wszyscy potem na tym korzystają. Ale to dotyczy wiceministrów. Natomiast jeśli chodzi o posłów, to posłowie moim zdaniem mogliby w ogóle nic nie zarabiać, ponieważ od posłów zależy bardzo mało.
No to zależy, no musisz mieć odpowiedź, jak no masz odpowiednią
liczbę. Posłowie są maszynkami do głosowania
no, ale,
w tej chwili, tak?
No, ale no, nie jeśli w ogóle mają żadnych... szansę pracować tak swoją drogą, no bo tych sejmów nie było za dużo.
Mi się wydaje, że w ogóle posłom, znaczy jeśli w polskim systemie politycznym w tej chwili mamy taką sytuację, że tak właściwie o tym, co ma robić poseł, decyduje szef partii, i jak poseł nie zrobi czegoś tak, jak powiedział szef partii, to on wylatuje z tej partii, no to ten szef partii powinien mu też płacić.
I teraz z pensji Jarosława Kaczyńskiego
nie z
obsłużyć
pensji, nie z pensji.
460 posłów byłoby ciężko.
Nie z jego pensji, z dochodów Prawa i Sprawiedliwości. No partie polityczne no tak. dostają dochodu, nie? Te dochody są... Znaczy, jeśli sprowadzamy tych posłów do takiego mięsa armatniego, bezmyślnego, słusznie. A tak niestety jest, to tak właściwie od nich niewiele zależy, albo nic nie zależy i oni nie robią nic mądrego tak właściwie najczęściej, no to tak właściwie może partie powinni... Oni są funkcjonariuszami partyjnymi tak naprawdę. Więc może powinni być też na utrzymaniu tych partii politycznych.
Słusznie.
Albo jeśli mamy im wszyscy płacić, no to niech, bo jak w Konstytucji przeczytasz, że poseł jest niezależny od nikogo tak naprawdę.
Dokładnie.
Tak?
Chyba, że, bo tam jest też taki paragraf teraz dopisany, że niezależny od nikogo, chyba, że żyje Jarosław Kaczyński. Ale
z
wiesz
tej
co?
Partii jednej.
Oczywiście.
Tak, więc de facto można by sobie wyobrazić taką sytuację idealną, taką jak masz w Stanach Zjednoczonych, tak, że ten poseł właściwie...
Ma tyle własnego hajsu, że...
Tak, a poza tym jednak jest ma tą świadomość, że tak właściwie musi działać tak, żeby ci, którzy go wybrali, w następnych wyborach też go wybrali, więc tak właściwie on nie musi się słuchać szefa swojej partii z Waszyngtonu. W ogóle to jest niesamowite. Przepraszam, to za daleko uciekłem.
Lećmy do Stanów.
Znasz szefów partii w Stanach Zjednoczonych?
Nie.
Nikt ich nie zna, nie? A wiesz dlaczego? Bo oni są nieważni. Ponieważ tam jest taki system polityczny, że ci, którzy już się dostali do tego kongresu, mają tak silną pozycję polityczną, że tak właściwie oni nie muszą się słuchać tych szefów partii. Tylko prowadzą dialog ze swoim
wyborcą.
To jest efekt uboczny jednomandatowych okręgów wyborczych, które mają dużo wad też. Ja nie jestem wielkim fanem jednomandatowych okręgów wyborczych, które kiedyś promował Paweł Kukiz w Polsce, ale akurat to jest wielki plus tego systemu. Natomiast w Polsce też masz jednomandatowe okręgi wyborcze w Senacie, ale ci ludzie z Senatu też jacyś tacy są, mam wrażenie, że bladzi, nie?
No, Senat ma taką pozycję, mimo że jest wyższą izbą.
Senator z PiSu może olać Jarosława Kaczyńskiego? No też nie może.
Nikt nie może.
Albo senator, nie wiem, Koalicji Obywatelskiej może olać Donalda Tuska? No nie może, bo nie dostanie się do Senatu następnym razem.
Tak,
nie?
Bo on układa listy wyborcze, to prawda. Natomiast w tych podwyżkach...
Ale nawet jak wystartuje niezależnie, to i tak nie przebije tego brandu politycznego, nie? Bo jednak Polacy też, to nie jest wina samych tych ludzi z partii, ale też nas wszystkich, że my jednak narzekamy na te partie, ale jak są wybory, to jednak musimy mieć ten brand partyjny.
Siłą rzeczy. No. Jak na zakupach, zawsze decydujemy jakimś brandem i wybieramy. Dokładnie tak. Natomiast pamiętajmy, że te podwyżki dotyczą nie tylko samego posła, senatora czy tam innego, ale też to są ministrowie, wiceministrowie, ale też marszałkowie Sejmu, Senatu, wicemarszałkowie Sejmu, Senatu, wojewodowie, wicewojewodowie też.
No
wszyscy, jak sobie patrzę na zestawienie 2020 roku, to tak podsumowując, prezydent te 20 parę, później premier ma też 20, ale niewiele parę. Później są posłowie, chociaż tak naprawdę ministrowie. Później są wiceministrowie, później są posłowie. Marszałkowie Sejmu i Senatu są w okolicach prezydenta i wojewodowie są w okolicach... Wojewodowie są nieco powyżej posła, wicewojewodowie na poziomie posła. Tak to wygląda. Kogoś pominąłem? No jeszcze te wszystkie sekretarki,
rzeczników.
Kierowców, rzeczników, tak, cudowna sprawa. Oj, ale bo ten pomysł, który rzuciłeś, żeby rzeczywiście z budżetu partii, które zarabiają gigantyczne pieniądze w sumie, jak już mają tą dotację, czy subwencję to się nazywa, to sporo tych pieniędzy idzie na reklamę, na różne takie rzeczy, opłaćcie, a później reklamujcie się, nie?
Tak, bo moim zdaniem jednak podpisuje się rękami i nogami pod tym, żeby wiceministrowie zarabiali więcej, bo naprawdę to jest śmiech na sali, to jak małe pieniądze oni zarabiają. Chociaż oczywiście to jest powyżej średniej krajowej, no ale come on, to są ludzie, którzy powinni być na wysokim poziomie, więc powinni zarabiać tak jak inni ludzie w prywatnych firmach, tak? Na porównywalnych stanowiskach. Powinni zarabiać dużo.
Szczególnie, że
jeśli chodzi o prezydenta, jest mi absolutnie wszystko jedno, ile on zarabia, bo umówmy się, stać nas na to, żeby zapłacić trochę więcej głowie państwa. Znaczy, to już są kwestie takie prestiżowe trochę, nie? Żeby w tych rankingach właśnie, jak ktoś tam porównuje, nie wiem, dziennikarze będą siedzieć, kurczę, w Tunezji i porównywać i będą sprawdzać, no, prezydent Francji tyle, prezydent Stanów Zjednoczonych, a zobacz, ten prezydent Polski jak mało, nie? I się będą śmiać w Tunezji wtedy. Więc nie, żeby nie dopuścić do takich sytuacji, nie chcemy, żeby się z nas śmiali z naszego prezydenta
szczególnie
w Tunezji.
Tak.
Szczególnie, żeby tam, żeby ten prezydent jakoś tam w tych rankingach międzynarodowych wyglądał sensownie, no. Natomiast jeśli chodzi o posłów, no to tak, rzeczywiście, to jeśli miałbym się przyłączać do tego takiego trendu populistycznego, nazwijmy to, popularnego, to najprędzej bym się przełączył w przypadku posłów, tak.
Ale jeśli nie płacić im pieniędzmi, to czym? Na przykład
nie,
uznaniem.
No to był taki półżartem,
ale
skrajnie.
Zobacz, uznaniem, że powiemy, poklepiemy ich po ramieniu, powiem, ale super pan, przez te 4 lata pan tyle dla mnie zrobił, bardzo panu dziękuję. Koniec, no.
Myślę, że w ogóle generalnie my się bardzo mało interesujemy pracą posłów w Polsce.
No bo widzimy, jak ona wygląda. No trochę tak, to jest fajny argument.
Ale nie myślałem, to nie jest tak, że widzimy, jak ona wygląda. Bo wiesz, jakie są media? Doskonale wiesz przecież, jakie są media. Media wyłapują to, co jest najbardziej spektakularne, tak? Więc w czasie posiedzeń Sejmu dzieje się dużo różnych spektakularnych rzeczy.
Jeśli możesz na nie popatrzeć.
Jest ich tyle, że jak wyjmiesz je wszystkie, to już nie ma czasu na nic innego. Więc powstaje obraz złożony z polityków, którzy zachowują się w sposób chamski, wulgarny, idiotyczny i generalnie powstaje wrażenie, że to jest banda kompletnych idiotów. Mm-hmm. A to jest nie do końca prawda, bo pewnie tak nie jest. No bo pewnie w momencie, w którym już nikt nie patrzy, no to oni tam siedzą i ciułają jakieś te ustawy. Te ustawy bywają kontrowersyjne, ale to jest jedna na 20 jest kontrowersyjna i też się wtedy wszyscy na nią i skupiają, a potem idą jakieś mniej kontrowersyjne, które też jednak trzeba jakoś tam zrobić, więc już chciałbym być bardziej miłosierny w stosunku do nich też, chociaż właściwie sam sobie teraz przeczę trochę, nie?
Troszeczkę. Trochę. Ale ja myślę, że to jest też w ogóle bardzo fajny moment, skoro te pieniądze idą z kieszeni Rafała, Jarosława i innych Rafałów, Jarosławów i innych Dorot i innych Krystyn.
Ale których także Jarosławów?
No nie tego.
To jest trochę zagadka.
To może, szanowni słuchacze, to będzie dobry moment, żebyście nie tylko skomentowali to, jak nam poszło w audycji, ale żebyście jednocześnie także szepnęli, co sądzicie o tym temacie, który podjęliśmy i czy rzeczywiście...
W ogóle, wiesz co, może po prostu można by uchwalić ustawę. Przepraszam, że tak wlazłem słowo, ale pięknie. Przyszło mi do głowy i chciałem od razu się tym podzielić. Może by uchwalić taką ustawę, tylko że oni tego nie uchwalą. Że po prostu każdy poseł ma obowiązek zbierania pieniędzy na Patronite albo tego typu serwisie.
Dobra.
Nie? Mhm. I oczywiście oprócz tego też dostawałby jakieś tam minimum, żeby...
Minimum nie, gwarantowane, minimum a resztę
gwarantowane,
sobie dopatronuj.
A resztę tak, tak. Że, i niech tam mu sypią.
Crowd,
żeby
crowd...
po prostu wstawić posłów za paywalla.
Subskrybujmy sobie dzisiaj
tak,
posłów Koalicji Obywatelskiej.
No, dokładnie, subskrypcja. Właściwie, chociaż nie, już chciałem powiedzieć, że można by tym zastąpić wybory, ale już nie idźmy aż tak daleko, bo to byśmy obalili demokrację
ale
za chwilę.
Ale później zobacz, można by... O, idźmy dalej, bo jeżeli...
Ci, którzy najwięcej mają subskrybentów,
tak,
największy do Sejmu.
Też, albo mają większą siłę głosu na przykład, nie? Że głosujemy za czymś i to nie ma tak, że jest głos do głosu, tylko ten głos waży 100, ten głos waży 50, a ten głos waży 70 i dopiero wtedy się matematyka wraca, no.
Dobra. A wyobraź sobie, co oni by robili, żeby mieć tych głosów
najwięcej. No ale właśnie, musieliby cały czas być w kampanii wyborczej.
Boże,
to jest niesamowite.
Biliby się w kisielu przecież.
Piękne czasy. Mam nadzieję, że się nigdy nie pojawią. Rafał Hirsch, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej. W każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.